kwietniu tego roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało ponad 1/3 osób mniej niż przed rokiem. W tym miesiącu spadła też liczba oddanych mieszkań do użytku. Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. Niektóre z nich żądają nawet 40% wkładu własnego. HR, think tank i pracodawcy RP uważają, że nadszedł czas na złagodzenie polityki kredytowej w bankach i apelują, by wkład własny nie musiałby być większy niż 10%, a kredyty hipoteczne, by zabezpieczał gwarancjami Bank Gospodarstwa Krajowego. Na ile to dobry pomysł i czy za tym powinna też iść ochrona kredytobiorców? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Andrzej Chmielecki, właściciel Virtus Etyk Biznesu za pośrednictwem Skype'a, a w studiu Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przedsiębiorcy dostali swoje tarcze antykryzysowe, większe firmy dostaną pieniądze z tarczy finansowej, a analitycy i pracodawcy RP chcą teraz pomocy w postaci luzowania obostrzeń Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmniejszania wkładu własnego potrzebnego do finansowania mieszkań. Jak wiadomo, sytuacja, jaka jest, w jakiej się znaleźliśmy, każdy ją z nas odczuwa, ponieważ banki dosyć mocno zaostrzyły kryteria, jeżeli chodzi o udzielanie kredytów. Się okazuje, że w maju i tam w kwietniu tych kredytów udzielono niewiele, natomiast bardzo dużo wniosków odrzucono. Niektóre banki wymagają 40% wkładu własnego. No i tutaj jest taki pomysł właśnie, żeby ten wkład własny troszkę zluzować, żeby nie był on tak wymagany, wysoki, żeby było to maksymalnie 10%. Czy to dobry pomysł, panów zdaniem?
Ja mam poważne wątpliwości co do tego
z kilku
przyczyn. Po pierwsze, przypomnijmy sobie, co jeszcze kilka miesięcy temu mówiliśmy o rynku mieszkaniowym, że był przegrzany, że deweloperzy tak naprawdę sprzedawali mieszkania na etapie dziury w ziemi, że tak
i
naprawdę...
I niektórzy mają 40% marżę nawet.
I niektórzy mieli dokładnie gigantyczną marżę, taką no zdecydowanie ponadrynkową. Więc jeżeli chcemy uzdrawiać sytuację na rynku nieruchomości, to musimy ją uzdrawiać w różnych punktach i musimy zacząć też, czy w jakimś sensie muszą się posunąć ze swoimi marżami deweloperzy. Banki, rzeczywiście można dyskutować o zmianach rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast jestem absolutnie przeciwny, żeby banki dostawały jakieś specjalne gwarancje finansowe ze strony Skarbu Państwa. Banki powinny ponosić ryzyko rynkowe, banki powinny kalkulować swoje ryzyko. Być może w tej sferze regulacyjnej należy bankom trochę odpuścić. Natomiast jeżeli w obecnej sytuacji, kiedy wyniki banków jednak finansowe były bardzo przyzwoite, ja jestem przeciwny temu, żeby pieniądze publiczne angażować w przedsięwzięcia takie jak gwarancje dla banków komercyjnych, to chyba nie jest najlepszy pomysł. I jeszcze jedna rzecz związana z liczbą wniosków o te kredyty hipoteczne, odrzucaniem i tak dalej. Kwiecień pod względem gospodarczym to jest jednak pewien szczyt pandemii, tak? Gospodarka w dużej mierze jeszcze była zablokowana, ludzie bali się o swoją przyszłość, nie znali swoich losów zawodowych i finansowych. W związku z tym jest naturalne, że nastąpiło pewne jakby zamrożenie sytuacji. Byłbym zdumiony, gdyby wtedy było dużo wniosków o zakupy mieszkań.
Wtedy tak, nikt nie myślał o tym, tylko o tym, żeby nie
stracić
zostać w kwarantannie.
Pracy. Dokładnie. W związku z tym pracy. Niestety, powiedzmy szczerze, to jest obiektywny moment, kiedy ta sytuacja jest niedobra, jest trudna. Mam nadzieję, że tak jak będziemy wychodzili z lockdownu, tak ta sytuacja będzie się poprawiała. Natomiast zanim zaangażujemy pieniądze publiczne w gwarancje dla banków komercyjnych w temacie kredytów hipotecznych, ja bym się 7 razy zastanowił.
Andrzej Chmielecki.
Ja jestem z kolei również zdecydowanym przeciwnikiem wspierania banków komercyjnych w finansowaniu kredytów hipotecznych dla obywateli z tej prostej przyczyny, że po pierwsze rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego mówi o 20% i to nikogo nie bolało przez wiele lat uznano, że jest to, ta regulacja jest trafna, właściwa, że jeżeli ktoś decyduje się na zakup nieruchomości pod zabezpieczenie w postaci hipoteki, to jest to samo w sobie bardzo dobre zabezpieczenie i tak jest zresztą uznawane przy ocenie ryzyka. I ten wkład 20%, który był czy jest nadal uznawany jako konieczny, był uznany za taką wartość progową jak najbardziej dobrze skalkulowaną. I mnie się też tak wydaje, że te 20% powinno być. Ktoś, kto bierze kredyt, powinien czuć również, że to się dzieje na jego ryzyko, a nie tylko na ryzyko kredytodawcy bądź kogoś, kto tego kredytodawcę pod względem ryzyka wspiera. To tutaj dla mnie pomysły w kierunku korzystania z jakichś instrumentów gwarancyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego są zupełnie nietrafne. To można mówić w przypadku jakichś stanów klęsk żywiołowych, że trzeba pobudzić, ożywić, że trzeba odbudować jakiś fragment infrastruktury, to wtedy tak. Natomiast nie w przypadku normalnej, zwykłej działalności, jaką instytucje finansowe toczą. Poza tym, no proszę zobaczyć, przecież kredyty hipoteczne cieszą się bardzo niskim stopniem tak zwanej szkodowości, to jest 1,5 czy no w każdym razie poniżej 2% całego wolumenu kredytów jest kwalifikowanych jako substandardowe czy w sytuacji wątpliwej i wymagają tworzenia rezerw przez banki. W każdym razie nie zachowują się, jakby były kredytami w sytuacji normalnej. Czy do tych 1,5% jeszcze będziemy tę niepewność zmniejszać poprzez zaangażowanie gwarancyjne Skarbu Państwa? No moim zdaniem zdecydowanie jest to niewłaściwe.
A tu ja przepraszam, jeszcze jedną rzecz ja bym tylko dodał jakby w kontekście tego, o czym mówi Andrzej Chmielecki. Proszę Państwa, też pamiętajmy, że w ostatnim czasie zmieniła się sytuacja zakupowa na rynku nieruchomości i my możemy się oburzać, dziwić, ale ponad połowa mieszkań była jednak kupowana bez udziału kredytu hipotecznego. Jest kilka wytłumaczeń
chociaż
tej sytuacji.
Przepraszam, tak, tu są nieścisłości pewne, teraz ja wejdę w słowo, bo według NBP zakupy zaledwie 22% mieszkań na potrzeby własne lub członka rodziny nie są wspierane kredytem, ale na potrzeby własne.
No właśnie, a kupowano w celach inwestycyjnych, więc to zupełnie inaczej wygląda na całym rynku. Natomiast też ja bym nie przywiązywał specjalnej wagi do analizowania postawy banków tu i teraz. Ja pamiętam taką praktykę z roku 2008-2009, kiedy mieliśmy kryzys finansowy. Ja bardzo przepraszam za mocne słowo, ale w kilku bankach mieliśmy do czynienia niemal ze złodziejstwem w stosunku do klientów, a teraz uzasadnię, dlaczego użyłem tak brutalnego słowa. Te banki żądały za samo rozpatrzenie wniosku kredytowego 25-30 tysięcy złotych. Za to, że człowiek składał wniosek, który miał być rozpatrzony, 25 tysięcy złotych 12 lat temu. Czy to była normalna praktyka? Nie, to była praktyka złodziejska, ale to była praktyka krótkotrwała i ona polegała na tym, że w pewnym momencie banki w okresie niepewności, te konkretne banki, bo to nie dotyczy wszystkich, to dotyczy małego segmentu rynku, to były dwa niewielkie banki, chciały zablokować tak naprawdę napływ wniosków kredytowych, bo nikt nie chciał takich kosztów ponosić. I tak naprawdę to, co się dzieje tu i teraz, dzisiaj, też poczekajmy z taką analizą długofalową. Gospodarka dość dynamicznie wychodzi z lockdownu. Te dane gospodarcze tu i teraz wydają się coraz lepsze, więc tak naprawdę co się dzieje w bankach, co się dzieje z kredytami hipotecznymi, oceniajmy za kwartał, za 4 miesiące, a nie patrzmy tak punktowo na to, co dokładnie dzisiaj się dzieje.
No tak. Ja jeszcze, proszę mi pozwolić, jeszcze chciałbym dodać, jak już pan redaktor nawiązał do roku 2008, to wówczas to były również czasy, w którym nie było tej regulacji 20-procentowej udziału środków tak. własnych. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że było bez udziału środków własnych, a niektóre banki nawet dawały
110%, prawda?
Kredytową na 110%, bo była dziura w ziemi, której wartość rynkowa rosła, mimo że jeszcze tam żadna łopata nie została pogłębiona. Także to były zupełnie inne czasy i nie można teraz porównywać do tamtych i żądać jakichś nie wiadomo instrumentów wsparcia. To, że niektóre banki teraz w swoich politykach kredytowych zaciśniły swój apetyt na ryzyko, żądając 40%, to jest po prostu to jest ich biznes. No nie chcą po prostu tego robić, to nie. A to, że spadło, no wiadomo, no, rynek to jest nie tylko rynek pierwotny, również rynek wtórny, gdzie trzeba przyprowadzić rzeczoznawcę do mieszkania. Przecież ludzie nie wpuszczali w kwietniu ze względu na pandemię, bali się, żeby wpuszczać. Nie było inspekcji kredytowych. Przecież wiemy, inspekcje były wstrzymane w ogóle odgórnie. Dopiero teraz sektor z tego wychodzi. Podobnie kontrole państwowe były wstrzymane. Także to, że jest obniżona ilość wniosków, które były rozpatrywane, to jest to jak najbardziej krótkotrwałe i teraz już tego nie będzie. I wrócimy do tej normalności, przynajmniej z tego punktu widzenia, że wszystkie elementy procedury kredytowej zostaną dochowane.
A tak a propos wspierania jeszcze przez państwo, była też prośba firm deweloperskich, aby to państwo, nie wiem, Bank Polski, BGK, przez BGK wykupiło obligacje firm deweloperskich, których właśnie zbliża się czas wykupu od inwestorów. No więc, a deweloperzy...
Pani redaktor, żyjemy w wolnym kraju i każdy może postulować to, co mu przyniesie ślina na język. To jest działanie typowo lobbystyczne, absolutnie legalne, ale czy racjonalne?
No
nie racjonalne. Znaczy inaczej, to jest egoistyczne działanie firm deweloperskich. Przekonanie, że państwo ma zapewnić bezpieczeństwo tych obligacji, czy ma zastąpić inwestorów, czy pomóc inwestorom, no to jest taki branżowy egoizm, niech sobie zgłaszają. Natomiast naszym dobrym prawem i prawem urzędników państwowych, analityków ekonomicznych jest to oceniać. No nie, branża deweloperska, która zbijała kokosy w ostatnich latach, która miała się świetnie. Ja nie chcę używać określenia, że windowała ceny, bo to było bardziej złożone. Trochę windował te ceny rynek, ale branża też się do tego przyczyniała. Teraz po 2 miesiącach lockdownu, ojej, co się dzieje, niech wszyscy nam pomogą. No nie, panowie deweloperzy, chwila zatrzymania, nie tylko u was, tylko w całej światowej gospodarce. I oczywiście możecie prosić o 1000 metod pomocy dla waszej branży, natomiast racjonalnie działające państwo powinno skupić się na tym, żeby utrzymywać miejsca pracy, żeby pomóc ewentualnie w utrzymaniu pracowników, którzy dla was pracują, a nie w kwestiach kreowania zysków, które byłyby na przyszłość. I oczywiście w samym zysku nie ma nic złego, bo na tym działa kapitalizm, ale jednak pewna granica wstydu w prośbach o wsparcie powinna być.
I pewnego rodzaju wyrównywanie szans, bo ja cały czas się zastanawiam, czy może jednak nie zmienić prawa o upadłości konsumenckiej w ten sposób, że jednak z chwilą problemów kredytobiorcy on traci mieszkanie, to mieszkanie idzie do wierzyciela, a kredytobiorca zostaje bez mieszkania, ale również bez długów. I to byłoby naprawdę wyrównanie szans w tej sytuacji. Może...
No to, proszę. To jest znane, no to jest typowa rzecz dla rynku amerykańskiego.
Oczywiście, tak.
Ale również w upadłości konsumenckiej duńskiej tak jest, że do czasu, do kiedy ktoś posiada jakąkolwiek nieruchomość czy majątek większej wartości, nie może upaść. I nie może liczyć na wsparcie instytucji publicznych. Potem strumień jak gdyby wsparcia płynie szeroki, ale najpierw trzeba się wyzbyć wszystkiego.
No właśnie. I teraz zmieniamy temat. Tamten pomysł jednak pod rozważenie zostawiamy. Globalny kryzys spowodowany pandemią będzie miał długoterminowy wpływ na kariery zawodowe młodych osób przed 25 rokiem życia, informuje Deloitte. W Polsce 30% aktywnych zawodowo Stosunkowo młodych osób pracuje w sektorach bezpośrednio dotkniętych przez restrykcje związane z pandemią. No i właśnie, jakie szanse będą mieli młodzi ludzie na pokoronawirusowym rynku pracy? Ewentualnie w jaki sposób można ich wesprzeć, żeby tej pracy, bo po pierwsze jest to grupa, która szybciej traci pracę od innych, która jest narażona na przerwy w edukacji, w dokształcaniu ze względu na koronawirusa, a też nie wiemy, co przed nami, jeśli przyjdzie druga fala pandemii. I jakie warunki do rozwoju im stworzyć? Czy można w ogóle coś takiego zrobić?
Ja przekornie, z urodzoną przekorą zapytam, a jaki będzie pokoronawirusowy rynek pracy?
No nie tego... Nas, nie wie nikt.
Nikt nie wie, więc tak naprawdę to jest trochę gdybanie. Oczywiście te spostrzeżenia Deloitte'a, ekspertów Deloitte'a są słuszne. To młodzi ludzie tak naprawdę mieli mniejsze gwarancje na rynku pracy. Często pracowali na umowach cywilnoprawnych, ale też w skali świata, to nie tylko jest kwestia w Polsce, pracowali często w tych branżach, które no bardzo mocno dotknął lockdown, czyli na przykład handel, usługi turystyczne i tym podobne. W związku z tym, tak, rzeczywiście tak jest, że tej grupie będzie trudno, natomiast innym grupom wiekowym też będzie trudno i tutaj tak naprawdę trzeba się skupiać na pewnej pomocy czy ochronie systemowej, a nie tylko wprowadzania sztucznego podziału, że tym do 24 czy 5 roku życia jakoś specjalnie pomagamy, a już 27-latkowi nie, no bo to jest tak naprawdę niesprawiedliwe. To, co jest pewną nadzieją, to jednak to, że młodzi ludzie generalnie są lepiej dostosowani do gospodarki cyfrowej, czyli ich szanse na znalezienie różnych form zatrudnienia w różnych branżach, czy obycie z tymi cyfrowymi narzędziami jest większe, więc to jest ich naturalna przewaga na rynku pracy i dokładnie tak będzie. Natomiast ja tylko chciałem powiedzieć, że problem pracy młodych w całej Europie był i to jeszcze przed koronawirusem, jak się patrzyło na dane hiszpańskie.
I włoskie,
ale hiszpańskie szczególnie, gdzie 40% młodych ludzi do 30 roku życia nie miało stałej pracy. Czasami oni uciekali w takie długotrwałe studia, z czego też robiono im zarzut. Natomiast rzeczywiście był w Europie pewien problem z tą pracą młodych. Jak temu zaradzić? No jednak stymulować normalnie rozwój gospodarki. Nie sądzę, żeby były możliwe jakieś specjalne narzędzia, być może wyjątkowo tak, natomiast tak naprawdę państwa czy Unia Europejska powinny się skupić na tym, żeby wspierać cały rozwój gospodarki i tak naprawdę jeżeli będzie lepiej, wrócimy na turystyczne szlaki, wrócimy na zakupy, to tak naprawdę te miejsca pracy, czy w turystyce, czy handlu, czasami sezonowe, z których korzysta młodzież, one będą odbudowywane, natomiast to nie będzie łatwy proces, bo właśnie nie wiadomo, jak ten rynek pracy będzie wyglądał na przykład za pół roku.
No właśnie, niepewność to jest coś, co nam bardzo dokucza. Nie potrafimy się pozycjonować, nie znając no, podstawowych założeń, chociażby prognostycznych. Bo przy ryzyku jest inaczej. Przy ryzyku cokolwiek jesteśmy w stanie zważyć i określić prawdopodobieństwo. Przy niepewności takiej wszechogarniającej rzeczywiście jest to trudne i stresogenne i w tym upatruję również zagrożenie, zwłaszcza dla tych, którzy z taką nadzieją i ufnością wchodzą na ten rynek pracy, mówię o młodych ludziach, czy tych najmłodszych, i tam okazuje się, że ich status jest w zasadzie bardzo, bardzo chwiejny, nawet jeżeli uda im się takie zatrudnienie podjąć. Tym bardziej, że działają w tych sektorach gospodarki, jak usługi niematerialne czy handel. Tam jest młodych ludzi zdecydowanie najwięcej, ale zobaczymy właśnie, jak się te zawody przyszłości, o których też często tu na antenie mówimy, że jakie one będą. Może teraz nastąpi przyspieszenie w określeniu tego, jakie one będą, bo nas ta pandemia do tego przymusza, żeby się określać. Natomiast u nas w kraju to jest, jest praca, prawda? Może nie jest to wymarzona praca, ale jeżeli ktoś wchodzi w rynek pracy, to może niech, żeby skrócić tę niepewność, to nie jest porada jakby dla wszystkich i w każdej sytuacji, ale jeżeli ktoś odczuwa silny głód pracy, jest młodym człowiekiem, to To jest praca sezonowa.
Tylko, że to nie zawsze właśnie równa się z rozwojem kariery.
No, ale dobrze. Ale,
to, ale praca jest, to prawda.
Sprawę, że na pewno jest praca sezonowa, zwłaszcza u nas na Kaszubach, to doskonale o tym wiemy. Natomiast kariera... Może tak, może to jest też czas pewnego rodzaju pokory, przemyśleń jeszcze takich, czy rzeczywiście kariera jest najważniejsza, bo może od tego należy zacząć. Czy ta kariera to jest coś, gdzie trzeba przemożnie się śpieszyć i biec jak gdyby tą ścieżką i pokonywać tu parę miesięcy, tam parę miesięcy u kolejnego pracodawcy i przeskakiwać. Może to jest czas na chwilę namysłu, chwilę rozwagi i stwierdzenie, czy ta kariera jest dla nas najważniejsza, czy chodzi o to, żeby spokojnie przygotowywać się do dorosłego, odpowiedzialnego życia i korzystać z tych okazji, które są obecnie, a są, i wstrzymać się na te kilka miesięcy ze swoimi planami właśnie kariery. Planowanie kariery również polega na tym, żeby ona się odbywała w sposób odpowiedni i odpowiedzialny stosownie do uwarunkowań, jakie istnieją, a nie na siłę, że akurat już musimy teraz iść do danej firmy, bo tam czujemy, że buławę marszałkowską mamy w plecach.
Czyli trzeba umieć odnaleźć się w danych warunkach na rynku pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy określiła tę grupę demograficzną, czyli osób przed 25 rokiem życia, jako pokolenie lockdown. Miejmy nadzieję, że nie będzie to pokolenie stracone. Tak mówiono o moim roczniku.
No ale nie, ale to ja trochę będę protestował jednak, proszę państwa. To były 3 miesiące trudne, bardzo trudne. Natomiast jeżeli ktoś już będzie teraz tworzył mity, że przez te 3 miesiące całe jego życie zawodowe i
legło
wszystko...
Legło w gruzach? Nie,
no trochę pokory.
I tu musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, właściciel Virtus Etyk Biznesu, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Maciej Bogusławski program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Miłego weekendu.
Dziękuję.